Schylmy jeszcze na chwilę nasze głowy. Drogi Panie, z tego serca dziękuję, że mogę tutaj stać i mogę się dzielić tym, co ostatnio włożyłeś w moje serce. Ja Tobie dziękuję, że jesteś tutaj obecny i proszę Ciebie, by Twoje słowo było żywe w nas. Proszę Ciebie, byś teraz nas dotykał, by ono zapadło głęboko w naszych sercach i by dało zachęcenie i wzrost. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj dalej będę kontynuował rozważania z księgi Nehemiasza. Pastor poprosił mnie, żeby teraz był cykl, więc na ostatnim rozważaniu czytaliśmy pierwszy i drugi rozdział księgi Nehemiasza. Rozdział trzeci jest o budowaniu bram muru, a dzisiaj skupimy się na rozdziale czwartym. Dlatego możemy otworzyć księgę Nehemiasza, rozdział czwarty. Jednak zanim przejdziemy do niego, chciałbym krótko przypomnieć kontekst, o czym ostatnio rozmawialiśmy, kontekst całej historii. A więc Nehemiasz był Żydem pracującym jako podczaszy na dworze króla Artakserksesa w Persji. Jest to ponad 1000 mil od jego rodzinnego miasta, od Jeruzalem. I pewnego dnia dowiedział się, że mury jego rodzinnego miasta są zburzone, a bramy spalone. Bardzo to jego dotknęło i chodził cały czas strapiony. Nosił to w swoim sercu. Cały czas miał to w swoich myślach. Nawet jest werset, że dniami i nocami znosił modlitwy. Aż pewnego dnia pomyślał sobie, dłużej być tak nie może. Ktoś musi coś z tym zrobić. Nie mogę na to pozwolić. I postanowił udać się do Jeruzalem. Postanowił poprosić króla o zezwolenie na wyjazd i udał się ponad 1000 mil do swojego rodzinnego miasta, do Jeruzalem. Bóg powołał Nehemiasza, który przygotował się, który dokładnie zrobił plan, który nie miał nic związanego z budownictwem. Nie był ani inżynierem, ani budowlańcem. Był podczaszym, czyli próbował wino przed tym, kiedy król wypije, czy to wino nie było zatrute. Bóg powołał Nehemiasza nie ze względu na pozycję, nie ze względu na jakieś szczególne umiejętności, ale ze względu na to, że miał to w swoim sercu, że mu bardzo zależało, że miał pasję. Nehemiasz powiedział do ludzi, możemy to zrobić. I tym samym dał nadzieję ludowi żydowskiemu. Nie będziemy żyć w strachu i pohańbieniu. Nurze, odbudujmy mur. I się zaczęło. Ludzie poszli za Nehemiaszem i przyłożyli ręce do Bożego dzieła. I kiedy patrzymy na tą historię, to tak może się wydawać i teraz powinno wszystko pójść tak gładko, tak łatwo. Nehemiasz żył wygodnym życiem, mieszkał na dworze królewskim, zostawił to wszystko, poświęcił się, przybył ponad 1000 mil do Jeruzalem, żeby przystąpić do Bożego dzieła, więc Bóg usunie te wszystkie przeszkody, które teraz będą, więc Bóg będzie błogosławił i bez żadnych problemów, bez żadnego sprzeciwu ukończy się budowa muru. Prawda? Nieprawda. I kiedy wykonujemy Boże dzieło, często trafiamy na sprzeciw. Kiedy wykonujemy Boże dzieło, możemy trafić na opozycję, na naszego wroga. I to nie dlatego, że robimy coś źle, ale może dlatego, że robiliśmy coś dobrze, że byliśmy na dobrej drodze. I bardzo często ja sam miałem myśli, Panie, ja do Tobie służę, poświęcam się, rezygnuję z czegoś, a tutaj problem za problemem. I nie rozumiałem tego, dlaczego tak jest. I to jest duchowa prawda. Kiedy służymy Bogu, nasz wróg będzie starał się nas wybić z tego. Musimy mieć świadomość, że mamy wroga, którego misją jest kraść, zabijać i niszczyć wszystko to, co ma znaczenie dla Bożego serca. On chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I może właśnie masz taki teraz czas. Pytasz się, dlaczego akurat to mnie spotkało? Tyle ci zrobiłem, Panie, a tutaj problem za problemem. Może właśnie w taki sposób, przez te problemy, diabeł, nasz wróg, chce odciągnąć Ciebie od służby, chce odciągnąć Ciebie od relacji z Bogiem. Może byłeś na dobrej drodze, zacząłeś coś robić dobrze, ale trafiłeś na opozycję. I zobaczcie, jak często to się zdarza. Kiedy zaczynasz coś robić dla Boga, Twój wróg próbuje Ciebie zatrzymać. Na przykład parę razy zdarzyło mi się rozmawiać z osobami uzależnionymi i ktoś w końcu postanawia, dobra, od dzisiaj zrywam z alkoholem. Następnego dnia towarzystwo stare przychodzi i od razu jest pokusa. Albo postanawiasz sobie, chcę poprawić swoją relację z rodzicami. I w tym momencie, w tym dniu, kiedy sobie to postanowiłeś, wybucha taka kłótnia, że sobie myślisz, że to wszystko nie ma sensu, że jest gorzej niż było. Nehemiasz także miał opozycję. Pamiętamy, w drugim rozdziale ujawnił się Sanballat i Tobiasz i oni zaczęli drwić z Żydów, zaczęli ich poniżać. Nie chcieli dopuścić, by te mury były odbudowane. Ale Nehemiasz modlił się i nie zwracał uwagi na opozycję. Przejdźmy teraz do Księgi Nehemiasza, rozdział 4. Księga Nehemiasza, rozdział 4, od 1 wersetu. Gdy zaś Sanballat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak: co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy z kupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy. Niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. A gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy: zwątlała siła tragarza Agruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli: nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż padniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam, ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę. Druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki, pancerze Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim, odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Jeszcze 21 werset. Tak to wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie od pojawienia się zorzy porannej aż do wzejścia gwiazd. Jest to niesamowita historia i chciałbym przez nią pokazać dwa sposoby działania wroga. Dwa sposoby, w jaki diabeł próbuje nas zniechęcić. Pierwszy z nich są to ataki z zewnątrz. Czyli diabeł będzie próbował nas zniechęcić przez otoczenie, to co jest wokół nas, żeby nas osłabić, żeby nas zatrzymać. Spójrzmy jeszcze raz na werset pierwszy. Sanballat usłyszał, że odbudowujemy mur, zapłonął gniewem, bardzo się oburzył, zaczął drwić z Żydów. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? I werset, który bardzo mi się podoba, a Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział, choćby i zbudowali to i tak, gdy list skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Nechemiasz zaczął budować mur i od razu pojawiła się opozycja. Nie możecie tego robić. To jest bez sensu. Jest sprzeciw zewnątrz. I widzimy ten atak już w zasadzie od pierwszego wersetu. Czy on coś dał początkowo? Nic. W wersecie szóstym widzimy, że my zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Nechemiasz uczynił to przedmiotem modlitw, zanosił to cały czas do Boga i lud w dalszym ciągu miał serce do pracy. Ale co mamy dalej? W wersecie siódmym i ósmym, gdy mur osiągnął połowę wysokości, Sanballat i Tobiasz powracają. Czyli był pierwszy atak, nieudany, ale powracają, ale już nie sami. Zobaczmy, wróg przyszedł ze wsparciem i zaatakował jeszcze mocniej. Czytamy, że byli z nimi Arabowie, Amonici, mieszkańcy Aszdodu i wszyscy razem się pojednali i zaczęli knuć spisek, żeby walczyć przeciwko Jeruzalem. A więc był jeden atak słabszy, a potem drugi, mocniejszy, silniejszy. Dalej widzimy, że ich taktyką było przeniknięcie do środka, czyli zakradnięcie się do Żydów i prowadzenie takiego sabotażu. Widzimy to w wersecie 11. Wrogowie myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, że wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Czyli planowali prowadzić pomiędzy Żydów takich grupę oszustów, którzy wejdą pomiędzy nich i będą chcieli ich zniszczyć. Nawet nie zobaczył, że jesteśmy. To nie był atak, który był z frontu. I kiedy przeczytałem ten fragment, to muszę powiedzieć, że bardzo się zatrwożyłem, bo może być tak, że wykonujesz teraz służbę, że masz relację z Bogiem i myślisz, wszystko jest dobrze. Nic złego mnie nie spotyka. A tutaj już się może coś tworzyć i w miarę upływu czasu może się to rozwinąć. Wróg widzi i patrzy i czeka tylko na dogodny moment, aby zaatakować. Czy jesteś czujny? Czy jesteś przygotowany na nagły atak wroga? I czy ostoisz się na Słowie Bożym, kiedy byłby dzisiaj taki atak? Czy jeśli dzisiaj spotkałby ciebie taki niespodziewany atak wroga, czy ostałbyś się z Bogiem? Czy byłbyś blisko Niego? Jak wróg w naszym życiu atakuje nas z zewnątrz? Pierwsza rzecz to są przeszkody. zaczynasz coś robić, są postępy i nagle trach. Coś trudnego zjawia się na twojej drodze. Dwa kroki do przodu i przeszkoda. I zatrzymujesz się. Pamiętam pierwszą ewangelizację, którą prowadziliśmy w Białymstoku. Było ogłaszanie, mobilizacja, była modlitwa o nią. Wychodzimy na miasto, przepiękna pogoda w trakcie drogi. Tylko rozpoczynamy, pomodliliśmy się i lunął deszcz. I to taki, że wszyscy się pochowali. Dwa kroki do przodu i przeszkoda. Postanawiasz sobie, chcę wyjść z długów. Chcę spłacić wszystkie swoje zaległości. I nagle tego dnia psuje ci się auto. I przeszkoda jest. Kiedy robisz coś dla Boga, bądź przygotowany, że przeszkody mogą być. Spodziewaj się przeszkód. I pomyślałem sobie, jak wiele służb może upaść, jak wiele pomysłów może upaść, kiedy napotkają pierwszą przeszkodę. Łatwiej jest wówczas powiedzieć, to nie zadziała, widocznie może Bóg nie chce, żebyśmy to robili. Wiele rzeczy umiera, kiedy napotka tylko pierwszą przeszkodę. Nie pozwól, by ta przeszkoda cię zniechęciła do robienia tego, co Bóg chce, abyś czynił. Innym atakiem z zewnątrz jest krytyka. Tym bardzo łatwo można zgasić kogoś. I właśnie to robił Sanballat i Tobiasz. Kim wy jesteście, że wam się uda? Jeśli nawet lis skoczy na ten mur, to i tak się zawali. Myślę, że dużo osób zetknęło się z czymś takim. Wkładasz w coś serce, jesteś pełen pasji, a tu nagle parę słów i się zatrzymujesz. Całe powietrze z ciebie schodzi. To, że ludzie będą krytykowali, którzy są z dala od Boga, nie powinno nas dziwić. Oni nie zrozumieją, dlaczego chodzisz w niedzielę na nabożeństwa. Dlaczego tyle czasu spędzasz przy Biblii. Dlaczego uczęszczasz na grupki biblijne w wolnym czasie. Będzie to powodowało niezrozumienie i dla nich będziesz religijnym fanatykiem. Dla nich będziesz może zacufany. Ale najbardziej boli to, kiedy krytyka spada od bliskich. Jeśli krytyka spada od braci i sióstr. I zamiast wsparcia, zamiast zachęcenia, zamiast podniesienia, jest krytyka. Sami siebie gasimy. Oczywiście mam świadomość, że istnieje także krytyka konstruktywna, ale nie o niej chciałbym teraz mówić. Chciałbym zapytać, czy jesteś wolny od krytyki, od tej negatywnej. Bo na pewno jest jakaś dziedzina w Kościele, czy może w twoim życiu, z której nie jesteś zadowolony, która nie idzie po twojej myśli, albo myślisz sobie, że ktoś coś źle robi. Pomyśl, kiedy ostatnio zwracałeś uwagę komuś? I pomyśl, jak to mogło wpłynąć na drugą osobę? Może warto byłoby się zapytać po jakimś czasie, jak ta osoba przyjęła to zwrócenie uwagi. Czy to było zachętą? Czy to zwrócenie uwagi było czymś, co zachęciło tą osobę? A może było czymś, co zatrzymało? Co bardzo zraniło i zatrzymało tą osobę w służbie? Nehemiasza także krytykowano i bardzo podoba mi się jego postawa. To, co on robił, jak odpowiadał na tą krytykę, albo w zasadzie jak nie odpowiadał. On nie wezwał swoich ludzi i nie powiedział, oni są tacy okrutni, nie wierzcie im, wy mnie znacie, wy wiecie, jaki jestem, znacie moją motywację, znacie, co ja mam w sercu, wiecie, dlaczego ja to robię. On tego nie zrobił. On wszystko to zanosił przed oblicze Boga, ciągle i ciągle przynosił to do Boga i co robił? Dalej kontynuował dzieło. Dalej wracał do pracy. Nechemiasz nie zajmował się tłumaczeniem, usprawiedliwianiem, odpowiedzią na tą krytykę, wykłócaniem, ale przynosił to do Boga i dalej kontynuował dzieło Boże. A więc kiedy będziemy chcieli coś robić dla Boga, to możliwe, że spotkamy się z atakami z zewnątrz, możliwe, że będzie jakaś przeszkoda, możliwe, że będzie jakaś krytyka, ale nie tylko tak wróg działa. Możliwe, że wróg zaatakuje także wewnątrz. Diabeł będzie próbował wejść do twoich myśli i zaatakować wewnątrz. I przedstawia to dokładnie werset 10. Spójrzmy teraz na werset 10 rozdziału 4, gdzie ujawnia się brak poczucia bezpieczeństwa Żydów. I mawiali Judejczycy, czyli sami oni mówili tak. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Co to jest? Zniechęcenie od wewnątrz. Kiedy służymy Bogu, to nasz wróg działa i będzie próbował także zniechęcić ciebie od wewnątrz. Nie dam rady. Nie mam takich umiejętności. Nigdy to mi się nie uda. Mi w zasadzie nic nigdy nie wychodzi. Kim my jesteśmy, że myśleliśmy, że odbudujemy mury? One 140 lat leżały zburzone. Nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. I czasami wydaje mi się, że my nawet nie potrzebujemy krytyki z zewnątrz, bo sami gorzej z siebie osądzimy. Pamiętam, kiedy wygłosiłem pierwsze swoje kazanie i próbowałem je odsłuchać. I mimo, że w zasadzie nikt mi nic złego nie powiedział, a były nawet pozytywne jakieś rzeczy, czy jakaś zachęta, to po 2 minutach ja byłem zalany łzami. Po prostu nie wierzyłem, że ja mogłem takie rzeczy powiedzieć, że w taki sposób, błędy językowe, cały czas jakieś rzeczy i stwierdziłem sobie, że to nie ma sensu. Sam na siebie wydałem wyrok i cały czas miałem w głowie, za kogo ty się uważasz? Kim ty jesteś, że w ogóle śmiałeś się za to wziąć? Po co ty do tego podszedłeś? Nie uwierzylibyście, jakie w mojej głowie było potępienie, zniechęcenie, które było wewnątrz. I ciągle w głowie, za kogo ty się masz? Kiedy robisz krok wiary, żeby zrobić coś w imieniu Boga, napotkasz sprzeciw, napotkasz przeszkody, może będziesz krytykowany, może będziesz niezrozumiany albo od wewnątrz. Może nawet sam w siebie zaczniesz wątpić. Dlaczego? Ponieważ diabeł będzie próbował ciebie zatrzymać. Pomyśl teraz, co ostatnio chciałeś zrobić dla Boga i dlaczego przestałeś to robić. Może ktoś coś powiedział. Może przyszła jakaś przeszkoda. Może przyszedł jakiś strach albo zwątpienie. Pomyśl, czy to nie było przypadkiem działanie naszego wroga, działanie diabła. I czy to nie blokuje ciebie przed twoim powołaniem. Może te ataki były nie dlatego, że robiłeś coś źle, ale dlatego, że byłeś na dobrej drodze, że robiłeś coś dobrego. I Nechemiasz mimo tych ataków z zewnątrz, mimo ataków wewnątrz, nie popadł w rozpacz ani w zniechęcenie, ale co robił? Spójrzmy na werset 14. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu, nie bójcie się ich. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Co powiedział? Nie bójcie się. Nie bójcie się wroga. Co może oddzielić nas od miłości Boga? Czy ludzie, czy śmierć, czy krytyka, czy przeszkody, czy trudności, czy prześladowania. Bóg jest naszą siłą. Nie bój się. Nie bój się duchowego wroga. I Nehemiasz nas zachęca, że kiedy jesteśmy przybici, kiedy nie damy rady, kiedy może czujesz się już zniechęcony, niezdolny, niegodny, zrób dwie rzeczy. Pierwsze, wspomnij Twojego Boga. To jest dokładnie to, co mówi Nehemiasz. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie. Wspomnij Boga, który jest wielki i niesamowity, który zrobił już tyle rzeczy dla Ciebie, który z tylu problemów Ciebie wyciągnął i dalej będzie to robił, bo to jest Twój Ojciec. Wspomnij na Boga. I niesamowity ma to wymiar, kiedy Nehemiasz mówi to do Żydów. Wspomnijcie na Waszego Boga. Wspomnijcie na to, co On zrobił. Czy pamiętacie, kiedy nasi przodkowie byli w niewoli? Czy pamiętacie, kiedy Bóg wzbudził Mojżesza? Wspomnijcie, kiedy Bóg wezwał go i powiedział: Ty wyprowadzisz mój lud. A on czuł, że nie da rady. Wspomnijcie, kiedy nasz lud wyruszał, a z jednej strony były góry, z drugiej strony wróg, Egipcjanie, a z przodu morze. I morze się rozdzieliło. Wspomnijcie, kiedy nas karmił manną. Wspomnijcie Boga, kiedy jesteście zniechęceni. Wspomnijcie, jak On jest wielki. Spójrz wstecz i przypomnij sobie dzieło Boga. I kiedy mam właśnie taki stan, kiedy jestem zniechęcony, kiedy myślę, że już nie dam rady, wracam myślami na konferencję, kiedy zaufałem Bogu, kiedy uklęknąłem i pomodliłem się. Boże, jeśli Ty jesteś, jeśli Ty istniejesz, to spraw, żebym w Ciebie uwierzył. Boże, jeśli Ty jesteś, to teraz zadziałaj, bo właśnie teraz Ciebie potrzebuję, bo nie daję rady. Jezu, potrzebuję Ciebie w tej chwili i proszę Ciebie o działanie. I pamiętam, że po tej modlitwie uklęknąłem jako jedna osoba, a wstałem jako zupełnie ktoś inny. Pamiętam, co wtedy Bóg uczynił. Pamiętam, jak mnie dotknął. Pamiętam, co zrobił. Jesteś zniechęcony? Wspomnij o tym, kiedy Bóg zaopatrzył, kiedy Bóg uzdrowił, kiedy Bóg ochronił Ciebie, kiedy poruszył Twoje serce. Wtedy nie zawiódł i teraz także nie zawiedzie. A co potem? Dalej kontynuuj dzieło. Nie dla siebie, nie dla Boga, ale dla innych. A Bóg da Ci siłę taką, jaką byś sam nigdy nie miał. Oto co powiedział Nehemiasz. Nie walczcie dla siebie, ale zamiast tego walczcie za waszych braci. Zatem walcz jak Boży mężczyzna. Walcz jak Boża kobieta. Walcz jak człowiek modlitwy. I rób to, co Nehemiasz. Rób to, co Nehemiasz kazał robić swoim ludziom. Nasz wróg będzie atakował, ale my bądźmy gotowi na jego ataki i nie przestaniemy pracować. Spójrzmy jeszcze na 16 werset. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę. Druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki, pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim. Jedną ręką pracuj, ale w drugiej trzymaj broń. Jeśli jesteś w służbie, jeśli coś robisz dla Boga, miej świadomość, że ataki przyjdą. I bądź przygotowany, ale w drugiej ręce miej broń. I nie przestawaj pracować. Będziemy przygotowani na jego atak, ponieważ wykonujemy dzieło Boże. I zobaczcie, że faktycznie tak jest. Jeden z takich większych ataków duchowych, jakie miałem, było na przykład wtedy, kiedy zdecydowałem się wziąć chrzest. Tylko postanowiłem to, a od razu 1000 myśli w głowie, jaki to ja jestem, jaki jestem niegodny, jaki jestem beznadziejny. Kolejna rzecz, jedna z takich większych rzeczy, która mnie bardzo zasmuciła, tylko skończy się jakieś wydarzenie, na przykład obóz w Narewce. Przygotowujemy się, modlimy, przyjeżdżam do domu,
i trach, jakaś przeszkoda. Diabeł będzie próbował zaatakować ciebie. Bądź przygotowany na jego atak, ale to nie wszystko. Nehemiasz zrobił jeszcze jedną ważną rzecz. Oprócz tego, że w jednej ręce trzymali broń, a w drugiej drugą pracowali, wystawił straż. Jedni pracują, ale inni są na straży w tym czasie. I to jest tak samo ważne, jak te osoby, które pracują. Może nie jesteś w służbie, może masz przerwę, albo po prostu już nie dasz rady służyć. Za kogo walczysz? Czy masz wybraną służbę, za którą się wstawiasz, za którą znosisz modlitwy? To jest piękny obraz, kiedy jedni pracują, mają siły, ale drudzy stoją na straży, patrzą i chcą ochronić, wspierać te osoby. Tak jak mówiliśmy ostatnio, rozpoczął się wrzesień, rozpoczęły się służby. Czy jesteś osobą, która je broni? Czy jesteś osobą, która walczy w modlitwie o te osoby, które służą, które są na froncie, która nosi je w sercu, która walczy o sprawy Boże? Jeśli wykonujesz dzieło Boże, pamiętaj, że zły będzie chciał walczyć o ciebie. I możliwe, że napotkasz sprzeciw, przeszkody, krytykę i sobie myślisz, że zmagasz się z tym wszystkim i że nie masz już sił, że nie dasz rady. Wspomnij wówczas na swojego Boga. Wspomnij na to, co On już zrobił w twoim życiu i działaj dalej. On ciebie nie zawiedzie, doda ci siły i nigdy ciebie nie zostawi. Amen. Zapraszam teraz do modlitwy.